Dwie minuty po godzinie 16. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w popołudniu wnet na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie i na www.wnet.fm. I do Krakowa właśnie na początku pobiegną nasze myśli i nasze połączenie telefoniczne, bo gdzieś tam po drugiej stronie łącza telefonicznego jest najbardziej aktywny kandydat na senatora. To jest właśnie kandydat z Krakowa, dr Krzysztof Mazur. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, potwierdzam, jestem po drugiej stronie łącza.
Jest pan w Krakowie.
Jestem w Krakowie.
I potwierdza pan, że pan kandyduje do Senatu cały czas niezmiennie.
Cały czas, 24 godziny na dobę, jak pan powiedział.
To jest prawie prawda, bo czasami pan jeszcze śpi. No ale poza tym, że pan śpi, to cały czas można pana obserwować w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze. Tam pan się dzieli swoimi wrażeniami z dnia na dzień w tej kampanii. Do wyborów niespełna miesiąc. Kluczowy tydzień tej kampanii, jak pan powiedział, przed nami.
Tak, kluczowy tydzień. Widać, że wszystkie sztaby wyborcze ogólnopolsko w ostatnich dwóch tygodniach zaprezentowały swoje najważniejsze postulaty programowe. To jest trochę tak, jakby wytoczyły tam najcięższe armaty, najcięższą broń. No i teraz tak naprawdę ten finisz to już jest bardziej docieranie z tymi przekazami do wyborców. No i podobnie jest w mojej kampanii. Ja również w tym tygodniu mówię o najważniejszym postulacie tej mojej krakowskiej kampanii, czyli o potrzebie budowy nowego serca miasta wokół terenów, wokół Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Kopernika. Temat może lokalny, ale w Krakowie dość ważny w związku z tym, że mamy problem z turystami, którzy coraz bardziej wypychają mieszkańców ze Starego Miasta. To taka nowa przestrzeń dla aktywności mieszkańców jest bardzo potrzebna.
Właśnie, bo pana kampania jest swoista. Pan się zajmuje sprawami lokalnymi. Ja nawet nie powiedziałem, że pan kandyduje jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy w Krakowie, a pan robi bardzo lokalną kampanię.
Nie wiem, czy bardzo lokalną. Wydaje mi się, że dzisiaj Kraków jest w specyficznym momencie, potrzebuje pewnego nowego otwarcia, nowej wizji i właściwie w każdym aspekcie, którym się zajmuję w tej kampanii, widać, że jest potrzeba połączenia i działalności samorządowych, ale też zmian na poziomie ogólnopolskim, zmian w prawie. No chociażby prosty przykład tego, od czego zacząłem, czyli kwestii turystyki. Jest pomysł wprowadzenia opłaty turystycznej, na przykład w wysokości 1 euro za noc w Krakowie, no ale nie da się tego zrobić bez zmiany ustawy. I dlatego senator, który rozumie problemy miasta, zarazem ma wpływ na to, jak wyglądają prace Sejmu, Senatu, także na rząd. Wydaje mi się, że dzisiaj Krakowowi jest bardzo potrzebne.
Tylko że parlamentarzyści to nie tylko mają swój własny region reprezentować, ale także dbać o interesy całości Rzeczpospolitej, powiedział pan doktor.
O tym mam nadzieję nie zapominać nigdy.
Pan doktor powiedział, że główne partie już pokazały swoje założenia programowe. Ta płaca minimalna, 3, potem 4 tysiące płacy minimalnej, to jest także pana program? To jest postulat, po którym pan się podpisze?
Ja jestem zwolennikiem płacy minimalnej. Uważam, że w tej relacji między pracownikiem a pracodawcą pracownik jest przeważnie na słabszej pozycji, nawet wtedy, kiedy jest rynek pracownika, jak to się mówi. I uważam, że płaca minimalna jest potrzebna, no po to zresztą ją wprowadzono, że widać było, że bez pewnego impulsu i ochrony ze strony państwa, no to przedsiębiorcy nie zawsze adekwatnie wynagradzają pracowników. Natomiast tu jest skomplikowana o tyle kwestia, że właściwie trudno powiedzieć, czy taki gwałtowny skok w krótkim czasie, bez podania też podstawowych wyliczeń, czy on nie jest zbyt, no właśnie, gwałtowny, zbyt trudny dla przedsiębiorców. I mam przede wszystkim na myśli małych przedsiębiorców, bo wydaje mi się, że ci średni i duzi sobie poradzą. Zresztą zwłaszcza w dużych miastach ta płaca jest wyższa niż 2250, jaka to jest dzisiaj płaca minimalna. Natomiast myślę o małych przedsiębiorcach, zwłaszcza z mniejszych ośrodków. No i wydaje mi się, że taki gwałtowny skok dla nich może być trudny do udźwignięcia.
Płaca minimalna to jest dominujący temat w obecnej kampanii wyborczej do parlamentu na tym poziomie ogólnopolskim, a na poziomie Krakowa i tej rywalizacji w JOW-ach, w jednomandatowych okręgach wyborczych, to jest inaczej? To jest tak, że pan rywalizując z panem senatorem Klichem już nie kłóci się o płacę minimalną, tylko się kłócicie o konkretne kwestie dla miasta, dla regionu?
Właściwie nasza kampania jest na razie dość specyficzną kampanią, dlatego że pan Bogdan Klich trochę unika unika debaty, unika jakiegoś takiego programowego sporu. Raczej to jest tak, że on chyba liczy na to, że jego popularność i ogólna sympatia do Platformy Obywatelskiej z ostatnich lat wystarczą. To jest senator, który nie zapisał się żadną szczególną aktywnością w ostatnich 8 latach. Wiele osób mówiło mi, że on po prostu jest w Senacie na politycznej emeryturze. Więc ja jako polityczny Beniaminek, pokazując trochę inną energię, jak pan powiedział, inne także pomysły, jak rozwiązywać sprawy i lokalnie, i centralnie, no staram się pokazać jakby nową jakość. No i ostatecznie tak naprawdę ten spór między nami jest sporem między tym, czy krakowianie będą chcieli mieć takiego polityka nobliwego, który jest na politycznej emeryturze, czy kogoś z pasją, energią, który będzie starał się jakby redefiniować trochę i problemy, i sposób realizacji mandatu senatora.
Gościem telefonicznym dr Krzysztof Mazur, kandydat do Senatu z Krakowa. Panie doktorze, ale kiedy się patrzy na pana media społecznościowe, to wydaje się, że pan jest bardziej popularny w Krakowie. Wszyscy pana popierają, od pana krakowskiego do Jana Śpiewaka, od nas z Warszawy jeszcze po drodze Jan Rokita i wiele, wiele więcej osób znanych z Krakowa, czy znanych z życia publicznego w ogóle udziela panu poparcia.
Ale zdradzę tajemnicę, że jutro będę miał specjalny materiał z profesorem Jerzym Hausnerem, który także jest dość popularny w Krakowie i raczej nie jest skojarzony z prawicą.
Bynajmniej.
To pokazuje, że jesteśmy w stanie rozmawiać o sprawach ważnych, pomimo wszystkich różnic ideologicznych.
Bo ta baza wyborcza jest u pana bardzo szeroka, a potem przyjdzie, jak pan się dostanie do Senatu, przyjdzie, żeby głosować nad konkretnymi ustawami, chociażby tymi, które dotyczą kwestii wymiaru sprawiedliwości, reformy Sądu Najwyższego, no i trzeba będzie podnieść rękę albo na tak, albo na nie.
No mam nadzieję, że będę podnosił zawsze na tak, bo to będą dobre projekty ustaw.
A do tej pory były?
Były takie punkty, pan redaktor o tym wie, w których uważałem, że pewne zmiany można byłoby wprowadzać inaczej, nie wchodząc w zwarcie tak mocno z Unią Europejską. Ale wydaje mi się, że to nie jest tylko moja refleksja. To na przykład w wywiadzie bodajże dla tygodnika w sieci Radosław Fogiel, który jest bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego, powiedział, że widzi pewną refleksję w centrum Prawa i Sprawiedliwości, w korze Prawa i Sprawiedliwości, że tak, pewne zmiany powinny być dokonywane trochę w inny sposób, żeby nie tak mocno antagonizować na przykład to otoczenie międzynarodowe. I więc wydaje mi się, że to po 4 latach jesteśmy mądrzejsi o pewne doświadczenia i mam nadzieję, że w tej kolejnej kadencji, w kolejnych 4 latach rząd Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy będzie dokonywał równie fundamentalnych zmian, ale w taki sposób no, bardziej nieantagonizujący właśnie kluczowych aktorów.
Też na sekundę zostańmy w tych sprawach praworządności i reformy wymiaru sprawiedliwości, wyciągając pana doktora z tej strefy komfortu polityki lokalnej. Był taki senator, nazywał się Aleksander Bobko, były rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, który był senatorem w tej kadencji, która właśnie mija, i on się na listach nie znajdzie po raz kolejny, a to właśnie dlatego, że protestował przeciwko niektórym zmianom w wymiarze sprawiedliwości.
Nie żałuję bardzo, że jego nie ma na listach, dlatego że był jako były rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, tak? I
tak
jako
jest.
Osoba, która jest, no, była wiceministrem nauki. Szkoda, że takiego parlamentarzysty nie będziemy mieli, bo uważam, że jest wartość przydaną.
A politycznie co to oznacza, że nie ma profesora Bobko, ale jest doktor Mazur?
Politycznie to oznacza, że w polityce wiele rzeczy się zmienia z kadencji na kadencję, no i być może za 4 lata także będą jakieś kolejne zaskoczenia. To jest pewne ryzyko, które chyba w polityce zawsze trzeba wziąć pod uwagę, ja także je biorę i zamierzam działać na rzecz Rzeczpospolitej. Wydaje mi się, że w wielu fundamentalnych sprawach jest mi po drodze z prawicą, z Zjednoczoną Prawicą i mam nadzieję, że los profesora Bobko, bo rozumiem, że do tego zmierzają pytania pana redaktora, nie będę musiał tego losu podzielić.
Tak jest, bo to jest ta wątpliwość, czy polityka, ta wielka polityka krajowa nie wypluwa, nie wyrzuca z czasem tych osób, które mają co bardziej sztywne kręgosłupy.
Na pewno nie warto dla polityki płacić każdej ceny i mam nadzieję, ale z drugiej strony mam nadzieję, że poprzez pracę i zaangażowanie pokażę, że warto mieć kogoś takiego jak Krzysztof Mazur również na pokładzie.
To panie doktorze, na koniec naszej szybkiej rozmowy w tej dynamicznej kampanii pytanie o jej wymiar. O czym właściwie są te wybory, nie tylko w Krakowie, ale w tym rozumieniu ogólnopolskim?
W wymiarze ogólnopolskim wydaje mi się, że kończy się pewien paradygmat sporu, to znaczy taki spór między obrońcami trzeciej RP, a krytykami trzeciej RP. On trochę dogorywa, dlatego że te środowiska, które były traktowane jako te najważniejsze, tych najważniejszych obrońcy trzeciej RP, one są dzisiaj w defensywie, mocnej defensywie, mam na myśli środowiska medialne i środowisko biznesowe i prawnicze i inne. I trochę tak naprawdę Jarosław Kaczyński w tym ostatnim swoim wystąpieniu programowym mniej już koncentrował się na przeciwnikach, a bardziej na pozytywnej wizji. To znaczy po tych 4 latach, kolejne 4 lata, to już nie może być walka z przeciwnikami, to musi być jakby dalsze kroki budowy pozytywnego programu. On go nazywa programem tego polski model państwa opiekuńczego.
Państwa dobrobytu.
Dobrobytu, przepraszam, przejęzyczenie, państwa dobrobytu. I myślę, że to jest dzisiaj to jakby najważniejsze pytanie, czy taki model uda się zbudować. No a z drugiej strony wydaje mi się, że Platforma Obywatelska i Lewica mają dzisiaj problem ze stworzeniem wizji alternatywnej. I stąd te takie przeskoki między krytyką programu PiS-u, a właściwie licytacją się na jeszcze większe projekty socjalne. Dzisiaj Platforma ma problem ze swoją tożsamością właśnie dlatego, że nie ma tego pomysłu pozytywnego. Więc wydaje mi się, że kolejne 4 lata, podsumowując, to będzie pytanie o to, jak co po trzeciej RP. Nie wiem, czy będzie to nazywane już czwartą RP, czy jakoś w jakiś inny sposób, ale to jest naprawdę na pewno taki moment, w którym już tylko program negatywny nie wystarcza. Trzeba coraz bardziej pokazywać to, czym Polska prawicy ma różnić się od tej krytykowanej przez ostatnie 25 lat.
Ale jak rozumiem, takie odpowiedzi cały czas ani Lewica, ani Platforma nam nie dają.
Znaczy, najbardziej konkretną odpowiedzią Lewicy jest ten wymiar światopoglądowy. To jest Polska, w której jakby krytykuje się to, co należy do tego tradycyjnej zbitki, prawda, narodowo-katolickiej. I tu rzeczywiście jest wyraźny spór światopoglądowy między liberalną, lewicową wizją, która stawia przede wszystkim na jednostkę i na jej wolność i właściwie odrzuca wszystkie duże kategorie. No a z drugiej strony właśnie ci, którzy chcą jednak obronić czy to naród, czy to miejsce religii w życiu publicznym. Bo tutaj widać wyraźną różnicę między nawet nie tyle Platformą, co po prostu lewicą a prawicą. Natomiast w tym wymiarze socjalnym, społecznym, ekonomicznym to chyba tutaj tej różnicy takiej nie ma.
Powiedział dr Krzysztof Mazur, politolog, były prezes Klubu Jagiellońskiego, a teraz kandydat do Senatu z Krakowa z listy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę i
proszę,
do zobaczenia.
Proszę trzymać kciuki za wszystko, co się tu będzie działo w Krakowie. Mam nadzieję, że zrobimy jakąś niespodziankę.
To wszystko się okaże. My za żadnych polityków, żadnych kciuków trzymać nie będziemy.
To było do słuchaczy, panie redaktorze, to nie do pana, to było do słuchacza.
Przepraszam, wziąłem to za bardzo do siebie. Panie doktorze, do usłyszenia, do zobaczenia.
Do usłyszenia, pozdrawiam.
Mamy godzinę 16:16 na zegarach, już za 5 sekund taka godzina wybije. No to skoro trochęśmy pomieszali porządki, najpierw był wywiad, to przed nami jeszcze przegląd informacji z dnia, ale zanim to nastąpi, to niech zagra i zaśpiewa Cortez w piosence Hejwy. I wracamy do studia. Łukasz Jankowski, witam ponownie w Popołudniu Wnet. Minęła godzina 16:20. To wróćmy do początku rzeczy i kilka informacji. Kampanijnie, na początek sondaż, bo taka to jest tradycja w kampanii, że mamy codziennie jakiś sondaż i tak, Prawo i Sprawiedliwość wciąż jest najpopularniejszym ugrupowaniem w kraju. Takie wnioski płyną z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Polster na zlecenie Superekspresu. 45% na taki wynik mogłoby liczyć ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego, gdyby wybory odbyły się już teraz. Taki sam wynik partia zanotowała w poprzednim badaniu z początku tego miesiąca. Koalicja Europejska może liczyć, obywatelska, może liczyć na 26% poparcia, Lewica na 14%. Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska na 8% i Konfederacja na 5%, a 2% ankietowanych chciałoby zagłosować na inny komitet. Mamy także być może nawet lepsze badanie, które przeprowadził Marcin Pallade, to jest dziennikarz, analityk i doradca polityczny, który robi prognozy z tygodnia na tydzień, ostatnio jest 15 września, z niedzieli. Wedle tej prognozy Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 256 mandatów w Sejmie. I to jest wzrost o 2 mandaty do poprzedniej prognozy z 8 września. Koalicja Obywatelska na 144 mandaty, czyli o 3 mandaty mniej. Lewica na 47 mandatów, a nowe PSL na mandatów 12. Konfederacja w tym badaniu się nie mieści i to jest jeden z najlepszych sondaży. Marcin Palade w swoich przewidywaniach myli się bardzo, bardzo rzadko i to by dawało Prawu i Sprawiedliwości samodzielną większość i to z dużym parlamentarnym nadatkiem w Sejmie. Cóż tam w samej kampanii, a mianowicie Platforma wystartowała z nowym hasłem: ruszamy dzisiaj busem, uruchamiamy infolinię i zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, żeby do nas się zgłaszali, żeby wspólnie działali w kampanii. Tak powiedział dzisiaj rano Krzysztof Brejza, czyli szef sztabu koalicji Platforma Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o to, że jest taki hashtag w mediach społecznościowych. On brzmi wszyscy silni razem i pod tym hashtagiem zbierała się grupa internautów, którzy czasami bardzo agresywnie atakowali innych polityków, zwłaszcza polityków Prawa i Sprawiedliwości. Teraz to hasło internetowe, hasło oddolne, stało się hasłem jednej konkretnej partii, co się bardzo nie podoba politykom lewicy, którzy mówią, że to jest zawłaszczenie przez Komitet Platformy Obywatelskiej hasła, które do tej pory było dla wszystkich, dla każdego i tym żyje dzisiaj polska polityka krajowa, a świat, bo świat się wydaje być znacznie ciekawszy w tym momencie. Donald Trump grozi odwetem za atak na rafinerię w Arabii Saudyjskiej. Prezydent USA zagroził, że będą ataki odwetowe na sprawców zamachów na rafinerię w Arabii Saudyjskiej. Na skutek tego wydobycie ropy w Arabii Saudyjskiej spadło o połowę, a to wszystko potem odbyło się na ceny. Mike Pompeo oskarżył Iran o ataki na saudyjskie rafinerię. Z kolei Donald Trump zaprzeczył w niedzielę na Twitterze, że jest gotów, aby się spotkać z prezydentem Iranu. I jeszcze jedna informacja z Niemiec. Niemiecki rząd jest gotowy, aby przyjąć 25% imigrantów, którzy docierają statkami do Włoch, poinformowało niemiecki minister spraw wewnętrznych. I to tyle w przeglądzie wydarzeń, a teraz piosenkę zespołu Hej. 16:29 na zegarach, w studio gości Jacek Ozdoba, radny miasta stołecznego Warszawa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
I kandydat na posła z dawnego, byłego województwa płockiego, z ziemi płockiej.
Tak, płocko-ciechanowski, sochaczewski, żuromiński, gostyniński, przasnyski teren.
Północ województwa mazowieckiego, ale w Warszawie też aktywny w kampanii ogólnopolskiej. Jak to wygląda? 3,5 tygodnia do wyborów.
To oczywiście najważniejsza jest praca i spotykanie się z Polakami, dlatego decyzja o przeniesieniu części głosowania w następnym terminie, już po 13 października, to jest dobra decyzja. Mamy teraz gorączkę wyborczą i gorączkę, która oznacza też jak najwięcej spotkań z wyborcami, bo istotą demokracji jest to, aby wyjść i rozmawiać o problemach, aby modyfikować swoje programy często, słuchać, rozmawiać. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość wygrywa z grubsza, dlatego że przede wszystkim jest blisko Polaków i realizuje ich potrzeby. Więc można powiedzieć, że oczywiście, że dzisiaj jest to pewne pole position, mówiąc językiem sportowym, ponieważ eurowybory były wygrane, no ale nikt nie siada na laurach, jak powiedział prezes Kaczyński, wakacji na razie nie ma. To ciężka praca.
Zanim przejdziemy do programu, trochę bym zajrzał za kotarę tej kampanii. Pan jest w środku, pan działa, jest pan przy sztabie blisko, tam się rodzą pomysły, jak to wygląda.
Oczywiście,
to jest intensywna kampania, tak jak można ta samorządowa?
Można powiedzieć, że wszyscy kandydaci tworzą swoisty sztab. Oczywiście sztab centralny, no to jest ten sztab, który jest oparty o ludzi, którzy mają się doskonałe doświadczenie, są wieloletnimi politykami, są to osoby, które pokazały się ze strony nieprawdopodobnej pracowitości. No ja osobiście prowadzę swoją kampanii, więc ciężko mi się angażować aż tak we wszystkie projekty ogólnopolskie. Jeżdżę bardzo często na spotkania z mieszkańcami, w taki sposób można powiedzieć indywidualny, odwiedzam mieszkańców, jestem na targach. Wczoraj byłem w Przasnyszu, byłem w miejscowości Święte Miejsce w powiecie przasnyskim na Dożynkach. Więc ta forma bezpośredniości jest dla mnie najistotniejsza. Jeżeli ktoś tego nie lubi, to może powiedzieć, że jest zmęczony. Ja to lubię, więc mam dużo jeszcze energii i siły, żeby się spotykać na następnym.
Zwłaszcza, że kampania samorządowa w Warszawie zahartowała was wszystkich, całą ekipę Patryka
Jakiego. To prawda, była to kampania wyczerpująca. I co niestety się okazało, mieliśmy dużo racji w tym, co mówiliśmy, przed czym ostrzegaliśmy. Dzisiaj okazało się, że ta polityka prezydenta Trzaskowskiego okazała się tą negatywną stroną przedstawiciela Platformy Obywatelskiej. Sytuacja kryzysowa czy z oczyszczalnią Czajka, czy też kwestiami ideologicznymi się sprawdziła. Złe zarządzanie, kontynuacja działań Hanny Gronkiewicz-Waltz i ideologia, co
nas niepokoi. Skoro jesteśmy już przy Warszawie, to ten temat zakończmy. Wiemy, co się właśnie wydarzyło w Czajce, co zawiodło, jaki jest stan tej naprawy na teraz?
Nie, niestety nie, ponieważ pan prezydent nie odpowiedział na Radzie Miasta, nie było go, był nieobecny, a to był punkt bardzo ważny, informacja prezydenta o sytuacji związanej z Czajką. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię. Ja w lipcu tego roku, zaraz po zatrzymaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego i wątpliwościach co do wysokiego urzędnika z największej spółki miejskiej na Mazowszu, złożyłem interpelację, w której zwracałem uwagę panu prezydentowi o tym, w jaki sposób prowadzony jest nadzór, kontrole i audyty w spółce strategicznej miejskiej, bardzo ważnej spółce. Się okazało, że teraz dopiero część Platformy zaczęła doceniać, jak ważne jest obsadzenie kompetentnymi ludźmi, a nie niekompetentnymi właśnie zarządów tego typu podmiotów. I wtedy zwracam uwagę prezydentowi, a prezydent mi nie odpowiedział. Zignorował mnie. Ignoruje interpelację, drogę formalną radnego miasta stołecznego Warszawy i ignoruje miasto stołeczne Warszawa, radnych nawet na sesji. Absolutna kpina. My alarmowaliśmy, że Jarosław Jóźwiak, skompromitowany wiceprezydent, nie powinien być szefem Rady Nadzorczej, a dzisiaj okazało się, że ten swoisty audyt, swoista kontrola będzie przez niego prowadzona.
2012 rok to jest ten moment, kiedy oddano całą infrastrukturę Czajki, nie tylko samo oczyszczanie, ale także te rurociągi, które...
Te kolektory doprowadzające. Tak, no to jest skomplikowane oczywiście urządzenia. Pragnę zwrócić uwagę, że sam prezydent przyznał, że na przykład swoistego przeglądu nie było tego pięcioletniego. Jeden z członków zarządu już został zwolniony, a szereg nazwisk, które nam się nie podoba pod względem nawet braku kompetencji i oczywistego politycznego obsadzenia, świadczy o tym, że ta spółka jest źle zarządzana.
Ale to jest tak, jakby autostrada się rozpadła po 5 latach użytkowania. No, 6, tak?
Autostrada i tak jak instalacja, która jest też związana z bezpieczeństwem.
Znaczy, wydano może pieniędzy na coś, to po 5 latach, po kilku latach przestało funkcjonować.
A firma, która to budowała, zbankrutowała. Panie redaktorze, my zrzuciliśmy więcej już w tej chwili nieczystości, fosforu nawet do Bałtyku niż w ciągu roku zrzuca Szwecja, czy trafia to do Bałtyku. Mamy kontrolę przecież międzynarodową, mamy interwencję Helkomu, czyli organizacji, która zajmuje się stanem środowiska w Bałtyku. Ponad 3 miliony metrów sześciennych ścieków. Gigantyczne zanieczyszczenie się Wisły.
Pytanie, co teraz, bo ratusz zdaje się chyba wybrał drogę rozwiązania problemu. To nie będzie naprawa i renowacja tego kolektora, tylko budowa nowego, który będzie biegł po Moście Północnym.
To jest rozwiązanie dość odważne, ale mam wrażenie, że rozwiązanie, które nie do końca jest przemyślane. Pragnę zwrócić uwagę, że oczywiście ten bypass swoisty, który jest dziełem rządu, czyli pontonowy most, na którym jest umieszczona...
Przyjdzie zima, przyjdą kry.
Niestety on nie może cały czas funkcjonować z uwagi na poziom Wisły. Ta alternatywa, którą proponuje samorząd, jest niepokojąca, ponieważ wtłoczenie tak dużej ilości ścieku będzie wymagało gigantycznego ciśnienia. Pragnę zwrócić uwagę na to, że w tej chwili jest to w miarę na takim poziomie, który nie wymaga aż takiego tworzenia specjalnego ciśnienia. Prowadzenie tego typu instalacji na most to jest duże wyzwanie inżynieryjne. No i to też świadczy o tym, w jaki sposób był wykonany ten kolektor, który nie zadziałał.
Właśnie, ale to by świadczyło, że tam jest jakaś całkowita, przepraszam mówiąc młodzieżowo, kicha pod tą Wisłą, że tam się tego nie da naprawić po prostu.
No.
To my mamy tak, wiedzę, co tam właściwie
tak,
się...
Tak, tak, należy do mnie, ale niestety ja nie mam wiedzy i sądzę, że dzisiaj prezydent też tego nie wie, ponieważ no, nie informuje społeczeństwa. Informacja ze strony MPWiK jest i samego pana prezydenta Trzaskowskiego jest absolutnie skandaliczna, czy ich nie ma po prostu.
Karta LGBT plus już jest do historii przeszła, już jest byłą kartą LGBT plus, czy jeszcze tam funkcjonuje?
Ja jestem co ostrożny, uważam, że po wyborach znowu uaktywni się duch ideologicznej Warszawy i prezydent Rabi wróci do swoich samolotów.
Ale jak na razie to jest prawda, że nie ma ani tych latarników, ani nie ma pieniędzy na hostel interwencyjny, nie ma pieniędzy na żaden z elementów karty?
Na tą chwilę wydaje się, że środki są wstrzymane, ale uważam, że po wyborach parlamentarnych Platforma zrobi to, co mówił przewodniczący Grupiński, czyli były szef klubu Platformy Obywatelskiej. Co innego można powiedzieć Świebodzinie, a co innego cytuję, może powiedzieć Rafał w Warszawie.
To przejdźmy teraz do tych... Trochę już żeśmy temat zahaczyli, czyli drużyna Patryka Jakiego. Pokazał się pod koniec zeszłego tygodnia artykuł Wojciecha Szatkiego, dziennikarza tygodnika Polityka, który pokazuje, że w łonie Prawa i Sprawiedliwości rodzi się nowa frakcja, której przywódcą jest Patryk Jaki. I pan jest tej, wedle dziennikarzy, jest członkiem tej frakcji.
Tak, to jakieś sformułowanie jakista chyba jest w ogóle użyte. Nie, to jest zabieg strzelający w zabieg PR-owski, oczywiście z ludzi, którzy obawiają się nowego pokolenia w polityce. To, że polityk wspiera osoby, które zna i walczy o lepszy wynik całej listy, to nie znaczy, że ktokolwiek buduje frakcję. Żadnej frakcji nie ma. Jesteśmy członkami Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wspierane osoby są czasami bezpartyjne, czy należą czy do Solidarnej Polski, czy do, nawet do Porozumienia, czy nawet do oczywiście
Ale sam Prawa fakt, Sprawiedliwości. Że Patryk Jaki jeździ po Polsce i wspiera konkretnych kandydatów. No
ale panie redaktorze, zawsze było tak, że poparcia politycy udzielali konkretnemu kandydatowi. I to zjawisko występowało, ja od kiedy startowałem pierwszy raz, a to już było dwie, trzy kadencje temu, taką formę też to przybierało, a widocznie może popularność Patryka Jakiego jest na tyle duża, że obawiają się go po prostu konkurenci, szczególnie z Platformy Obywatelskiej, tworząc jakiś taki scenariusz rozbicia wewnątrz prawicy. Prawica jest zjednoczona, absolutnie nie ma takiego momentu kryzysowego. Ja jestem tam wymieniany, ja się nigdzie nie wybieram i liderem Zjednoczonej Prawicy jest i będzie Jarosław Kaczyński.
Patryk Jaki jest członkiem Solidarnej Polski, czy nie?
Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jest bezpartyjny.
Jest bezpartyjny, chociaż pana partia, czyli Solidarna Polska, wydała oświadczenie, że złożył ponownie
wniosek. To być może, ja wie pan, no, nie śledzę aż tak szczegółowo polityków, do jakich formacji należą. Jest w obozie Zjednoczonej Prawicy, jest europosłem, jest związany z Prawem i Sprawiedliwością, wspiera obóz, jak może, jako europarlamentarzysta i bardzo dobrze, że politycy tacy właśnie jak Patryk Jaki, jak minister Ziobro, jak premier Sasin, jak chociażby między innymi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk są aktywni i są w terenie i wspierają kandydatów, jeżdżą, rozmawiają z Polakami, a jakiekolwiek tworzenie sztucznej rzeczywistości, że polityk, którykolwiek z nich chce doprowadzić do rozbicia, jest absolutnie nieprawdziwe.
Patryk Jaki nie chce być czwartym koalicjantem.
Nie, no to jest takie wymyślanie i tłumaczenie. Ktoś wrzucił piłkę na boisko, ale ja na pewno jej nie będę kopał.
No dobrze, to zejdźmy z tego tematu. Z tego pola na zupełnie inne pole kampanii wyborczej. W tej kampanii jednak do końca będziemy dyskutować o ekonomii, o płacy minimalnej, o ZUS-ie, o sytuacji przedsiębiorców, czy jednak pojawią się też inne tematy?
No mam nadzieję, że porozmawiamy, że pojawią się inne tematy. Jest tak naprawdę obszarów, których podczas spotkań mieszkańcy zwracają uwagę na wiele rzeczy. Ja często rozmawiam chociażby o wykluczeniu komunikacyjnym i tutaj rozwiązania są gotowe na stole. 2,6 miliona już w tej chwili podpisane umów na połączenia w północnym Mazowszu, powiedz Przasnyski, Ciechanowski. Kolejny w przyszłym roku programy tego typu, czy umowy będą podpisane, 800 milionów zabezpieczone. Rolnictwo jest bardzo tutaj też gorącym tematem. Mówię gorącym, dosłownie gorącym, dlatego że mamy problem ze suszą i programy, które zmniejszą jakby skutki suszy są już gotowe na stole. Mam nadzieję, że będziemy rozmawiali merytorycznie. Jak na razie zwróćmy uwagę na pewną rzecz. Zjednoczona Prawica proponuje rozwiązania czysto merytoryczne, które mają na celu rozmowę o Polsce tej, która jest związana z gospodarką, związana z konkretnymi programami. A po drugiej stronie mamy Pawła Rabieja, mamy Roberta Biedronia, mamy Grzegorza Schetynę, panią Małgorzatę Kidawę-Błońską i tam jest ciągle ideologia.
Mamy także propozycję dopłaty do najniższych płac. Platforma mówi, PiS chce zabrać przedsiębiorcom, a my damy pracującym. Czyż nie są lepsi?
Są tak sprawni ekonomicznie, jak ich główny specjalista do spraw ekonomii, który przestrzelił się o 100 miliardów, a ich były minister finansów mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Największy program rządowy, mówię tu o 500+, gospodarka się miała zawalić. Szkoły miały być gigantycznie przepełnione na zwolnienie nauczycieli, miały być w całym kraju. I to się okazało, że nagle jest zupełnie inaczej. Platforma opisuje regularnie alternatywną rzeczywistość, idąc z taką nieelegancką zasadę, że 1000 razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą. Nie będę cytował, mówił, kto był tego autorem, bo to by było nawiązywanie już tak przekraczając pewien dobry smak, ale naprawdę, niech się zajmą konkretnymi programami, a nie tylko wiecznie tworzą alternatywną rzeczywistość, mówiąc o tym, co jest nieprawdziwe, a po czasie okazuje się, że jest zupełnie inaczej.
Manewr z Kidawą-Błońską się sprawdzi na północnym Mazowszu, jak pan jeździ po swoim okręgu przyszłym, być może poselskim, to ludzie mówią fajnie, że jest Kidawa.
Jak na razie zauważam posła Kierwińskiego, który jeżeli już przyjeżdża, sobie przypomina o okręgu, to zawsze jest otoczony wręcz takim wianuszkiem działaczy z Warszawy. Jeden z nich to jest zwolniony z gabinetu politycznego Ewy Kopacz w ramach tak zwanej afery Falku, lobbingu na rzecz prywatnego podmiotu medycznego. Jakie tam było rozstrzygnięcie i powód rzeczywiście później z tym, to już nie jestem w stanie państwu powiedzieć, ale widzę, że szereg tych nazwisk cały czas pojawia w otoczeniu liderów PoKo, a sama pani Małgorzata Kidawa-Błońska
jest bardziej sondaż jako polityka robiącego kampanię. Czy to jest pomysł, który może zaskoczyć?
Nie, sądzę, że wyborcy wiedzą, że to jest manewr tylko i wyłącznie na wybory. Grzegorz Schetyna nie odpuści bycia premierem. Dziwi mnie też ten zabieg z powodu ich pewnych hipokryzji. Przecież cały czas jest atak był, że prezes Kaczyński jest liderem obozu Zjednoczonej Prawicy, a nie jest premierem. To konstrukcja jest normalna przecież. A tutaj próbowano tworzyć jakiś, że to jest niewiarygodne, jak zła konstrukcja. A nagle się okazuje, że Platforma nagle twierdzi, że to jest dobra konstrukcja. No to się niech zdecydują, czy to jest dobra, czy zła konstrukcja. Ale pragnę zwrócić uwagę też jeszcze na jedną kwestię. No, wiarygodność Grzegorza Schetyny najlepiej jest odzwierciedlona w sondażu, który był prowadzony na temat zaufania do polityka Platformy Obywatelskiej, gdzie wypadał naprawdę na szarym końcu. Więc stwierdzono, przed dniu rejestracji listy, że lepiej zamienić Grzegorza Schetynę na panią Kidawę-Błońską.
Lewica w Warszawie zwłaszcza może zaskoczyć swoim wynikiem?
Ciężko mi powiedzieć, jaki będzie wynik partii, które walczą o przetrwanie, a właściwie o powrót na scenę polityczną.
14% w sondażach i to wszystkich.
Bardzo, bardzo duży wynik. Mnie to niepokoi, ponieważ ten miszmasz lewicowy jest oparty o osoby, które wolałbym, żeby nie funkcjonowały w świecie polityki, na pewno na szczeblu parlamentarnym. Wiele ideologii, mówienie o jakichś takich dziwnych programach i bardziej to przypomina takie uprawianie polityki na zasadzie tańczenia i wrzucania filmików na Instagrama. No, Robert Biedroń jest bardzo być może miłym człowiekiem, bardzo barwnym.
Ma poczucie rytmu, to
ma,
wiemy.
Ma poczucie rytmu, ale to jest taki, to jest niepoważne, jak polityk koncentruje się tylko na ładnych zdjęciach, na Instagramie, na Twitterze, na Facebooku i na tych wszystkich dodatkowych wątkach, których porusza. To tak jak mniej więcej poważne jest wrzucanie zdjęcia swojego partnera, no mówię to w przypadku akurat wiceprezydenta, bo sądzę, że większość polityków jednak jako mężczyzn nie ma partnera, ale gdzie wiceprezydent wrzuca zdjęcie rano ze swoim mężczyzną w łóżku, no to jest przekraczanie kolejnej granicy i sądzę, że niestety, ale Robert Biedroń będzie to ciągle robił. No. I Paweł robi tak samo.
Z tej samej konwencji wiemy, że Adrian Zandberg nie ma za grosz poczucia rytmu i tancerzem nie będzie, taniec gwiazdami.
Czy uważasz, jak się tańczy, bo czasami życiowy parkiet bywa śliski.
To prawda. Na koniec odejdźmy od polityki. Weekend i Polska pod krzyżem. Pan był pod krzyżem.
Byłem i muszę powiedzieć, że zrobiła to na mnie niewiarygodne wrażenie. Byłem z kilku powodów. Przede wszystkim byłem dlatego, że jestem katolikiem i się tego nie wstydzę. I chcę powiedzieć wszystkim radiosłuchaczom, że nastał czas, kiedy przekroczono pewną granicę ataku na nasze wartości chrześcijańskie, katolickie. i wreszcie osoby, które są publicznymi. Ja jestem samorządowcem, więc jestem siłą rzeczy osobą publiczną, ale wszyscy musimy mówić jednym głosem, że nie wstydźmy się bycia katolikami, nie wstydźmy się tego, co jest polskie, co jest tradycyjne, ponieważ trwa ideologiczna walka. I jeżeli dzisiaj tego marszu LGBT nie zatrzymamy, to możemy się obudzić w chwili, kiedy wszystkie nasze wartości zostaną podeptane. Dlatego bardzo dziękuję i cieszę się, że pod Włocławkiem mogliśmy się wszyscy spotkać, pomodlić i rozmawiać w duchu tolerancji. Tam manifest religijny polegał na tym, że się wspólnie modliliśmy, wspieraliśmy nawzajem. Jeżeli to robi LGBT i manifestuje swoje przekonania, to obraża innych i to jest pewna różnica.
Powiedziałeś jako zdoba radny miasta stołecznego Warszawy, Prawica Zjednoczona, dokładnie Solidarna Polska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Mamy godzinę 16:45. Za kilka minut wrócimy do studia i zajmiemy się sprawami międzynarodowymi. Wracamy do studia i obiecany temat zagraniczny z polityki zagranicznej, ale zostaniemy w Europie. Przy telefonie Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów na Francję. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dobry, witam państwa.
Miniony weekend, kolejny, chyba 44. tydzień protestów żółtych kamizelek na ulicach nie tylko Paryża, ale także innych miast Francji. To jest także ten protest społeczny wywołany przez drobną ustawę, ustawę podnoszącą ceny paliwa. To był ten zapalnik, ale oczywiście powodów było więcej, były głębsze. Ten ruch powoli już zamiera, czy on cały czas jest aktywny i cały czas kształtuje francuską debatę publiczną?
Otóż należy spojrzeć na to, co dzieje się obecnie nad Sekwaną niejako całościowo. Otóż zdaje się, iż na tym etapie ponownie powracają we Francji protesty społeczne na tle planowanej przez rządzących, zapowiedzianej przez rządzących już na przyszły rok reformy emerytalnej, ale również na tle różnych problemów, które spotykają poszczególne grupy społeczne. Na przykład już od 6 miesięcy strajkują lekarze SOR-ów, francuskich SOR-ów. Do tego protestu dołączyło Stowarzyszenie Lekarzy Pracujących w francuskich SOR-ach, tak już nie tylko związki zawodowe, nie tylko pracownicy, ale również organizacje, które zrzeszają lekarzy francuskich SOR-ów. Minister zdrowia nad Sekwaną, Agnès Buzyn, zaproponowała jednak w tamtym tygodniu plan, tak zwany plan antykryzysowy dla francuskich SOR-ów, warto około 750 euro, jednakże protestujący plan ten odrzucili en bloc. Z drugiej strony protest nauczycieli, otóż nauczyciele, głównie ci, którzy zrzeszają się w kolektywie Czerwonych Długopisów, zapowiadają kolejne protesty, protestowali oni już w okresie maturalnym. Wówczas utrudniło to we Francji stanowczo protest maturalny, tego roku protest maturalny. Kolejny protest to protest pracowników transportu miejskiego i podmiejskiego w Paryżu i regionie paryskim. Otóż w zeszły piątek odbył się protest na szeroką skalę w Paryżu. Tychże pracowników, 10 linii metra na 16 zostało właściwie zatrzymanych. Tego dnia tylko jeden pociąg na 5 tak naprawdę podróżował. Tak więc protest tutaj we Francji staje się wielowymiarowy. Jak pan wspomniał, również dochodzi do kolejnych żółtych kamizelek, którzy tak naprawdę pomimo, iż faktycznie ruch ten w ostatnim czasie topniał, jednak prowadzą sobie protesty właściwie od trzech weekendów. I w taki oto sposób w zeszłą sobotę doszło do protestów we Francji, w Paryżu, Lyonie, Marsylii, Toulouse, ale również w Nantes. Nantes był tym miastem, które miało być epicentrum protestów żółtych kamizelek. Doszło wówczas do ekscesów, do starcia pomiędzy działaczami organizacji Black Blocs i siłami porządkowymi. Doszło również do pewnych ekscesów, jak i również zniszczeń w mieście Nantes, w wyniku czego w całej Francji w wyniku ekscesów zostało aresztowanych 38 osób w zeszłą sobotę. Żółte kamizelki zapowiadają kolejne protesty i warto mieć na uwadze, iż ten tydzień, który się rozpoczyna, będzie tak naprawdę przebiegał pod znakiem protestów społecznych. Bowiem dzisiaj protestują przedstawiciele tzw. wolnych zawodów, lekarze, adwokaci, fizjoterapeuci. Oni wszyscy protestują przeciwko reformie emerytalnej, mianowicie przeciwko likwidacji statutów specjalnych. Otóż we Francji mamy w sumie 42 statuty specjalne związane z systemem emerytalnym. Nowa reforma emerytalna zapowiada likwidację tych systemów. Tak więc poszczególne grupy zawodowe protestują przeciwko tej reformie. Tak więc protesty społeczne nad Sekwaną rozpoczynają się od nowa, jednakże można spodziewać się, iż nie dojdzie tak naprawdę do konwergencji tych poszczególnych grup, ponieważ tak naprawdę warto mieć na uwadze, iż tutaj dochodzi do pewnego konfliktu interesu. Z jednej strony faktycznie protestują związki zawodowe i zrzeszeni w nich pracownicy, którzy głównie pracują w sektorze publicznym, jednakże ich interesy są często sprzeczne z interesami pracowników sektora prywatnego. Co zresztą można było zauważyć 1 maja tego roku, kiedy właściwie doszło do dwóch manifestacji, czyli z jednej strony Ruch Żółtych Kamizelek i inne organizacje, z drugiej strony właśnie związki zawodowe zrzeszające no właśnie pracowników sektora publicznego. Tak więc można zauważyć, iż właściwie to jest ten atut rządzących, którzy mogą odtąd tak naprawdę rozgrywać te spory, ten konflikt interesu pomiędzy poszczególnymi grupami. Tak więc o ile faktycznie nad Sekwaną trwa protest, trwają protesty i te protesty będą z pewnością rosły w siłę, o tyle rządzący będą w stanie tak naprawdę te protesty regulować, czy też rozmawiać, negocjować z poszczególnymi grupami społecznymi. Zdaje się, że właściwie to się już rozpoczęło, ponieważ rządzący zapowiedzieli, iż jeśli chodzi o reformę emerytalną, to planują oni tutaj debatę w tej kwestii. Tak więc można założyć, iż rządzący będą tak naprawdę dyskutowali z poszczególnymi grupami zawodowymi i tak naprawdę te rozwiązania będą uwarunkowane w dużej mierze no właśnie tymi negocjacjami, tymi dyskusjami, jak i również elastycznością dwóch stron, czyli protestujących, jak i również rządzących. I tak jest nieco faktu, iż faktycznie o ile Emmanuel Macron, jak i również rządzący premier Edouard Philippe mogli zauważyć rosnące poparcie nad Sekwaną, o tyle być może też poparcie może znowu spaść, ponieważ faktycznie no kwestie społeczne, kwestie związane z reformami, które są planowane tutaj nad Sekwaną, no powodują kolejną falę niezadowolenia. Warto również mieć na uwadze, iż wydarzenia na Bliskim Wschodzie spowodują z pewnością kolejne podwyżki cen paliw. Tym razem to nie rządzące, ale właściwie sytuacja geopolityczna spowoduje, iż faktycznie ceny energii we Francji pójdą znowu w górę. Tak więc będzie to być może kolejny punkt zapalny. Pan rektor słusznie przypomniał, iż faktycznie początkiem protestów kamizelek był tak naprawdę, były podwyżki cen. Tak naprawdę jest podatek prowadzony właśnie na źródłach energii przez rządzących. Jednakże tym razem rządzący nie będą mieli dużego wpływu na to, jaka będzie podwyżka tych źródeł energii, jednakże faktycznie jako rządzący biorą oni odpowiedzialność za sytuację na rynku, przynajmniej w oczach protestujących. Tak więc być może no, te podwyżki, jeśli faktycznie one nastąpią, będą one stanowiły jakby kolejny punkt zapalny no, w sytuacji na tego, która faktycznie jest dość napięta. Warto również mieć na uwadze, iż Ruch Żółtych Kamizelek nadal prowadzi swoją działalność i planuje wystawić swoje listy w wyborach samorządowych, albowiem na przykład rozpoczyna się kampania wyborcza poprzedzająca wybory samorządowe, które mają odbyć się w marcu przyszłego roku. Ta batalia polityczna trwa już w mieście Paryż, w mieście stołecznym, jak również w innych miastach, gdzie kandydaci poszczególnych partii no już rozpoczynają wojnę o główne miasta we Francji, ale również struktury tych ugrupowań rozpoczynają batalię. Tak więc być może Ruch Żółtych Kamizelek, jak i również jego protesty staną się elementem swego rodzaju kampanii samorządowej, ponieważ faktycznie samorządy mają w tej kwestii coś do powiedzenia. Otóż wiele przedsiębiorców uskarża się na to, iż faktycznie protesty Żółtych Kamizelek utrudniają im pracę, jak i również prowadzą do dużych strat. Tak więc być może faktycznie Ruch Żółtych Kamizelek, jak i również no, sytuacja związana z protestami w poszczególnych samorządach, jak i również kwestie związane ze stratami, które one generują dla poszczególnych grup, stają się elementem debaty, dysputy wręcz politycznej. Kolejna kwestia to kwestia tak zwanej brutalności policji. Otóż nad Sekwaną nagłaśnia się coraz częściej przypadki, gdzie dochodzi do no, dość kontrowersyjnych interwencji policji. Ostatnia taka interwencja miała miejsce kilka dni temu w mieście Souvent, Saint-Denis. Tak więc te kwestie również powodują, iż sytuacja jest napięta, ponieważ zaufanie dla policji we Francji topnieje. Warto mieć na uwadze, iż...
To jeszcze bym dopytał na koniec, czy razem z tym, z tą erozją poparcia dla policji, czy zaufania do służb mundurowych, także postępuje erozja poparcia dla samego prezydenta?
Otóż, jak już wspomniałem, poparcie dla rządzących wzrosło w lecie tego roku. I według wszystkich sondaży zdaje się, iż to poparcie sytuuje się obecnie gdzieś na poziomie 30%, zarówno dla prezydenta, jak i dla urzędującego premiera. Jednakże faktycznie zapowiedziane reformy społeczno-gospodarcze, jak i również już są te protesty, spowodują z pewnością w najbliższym czasie spadek tego poparcia, które, no, jak wspomniano, nie jest wysokie, chociaż wzrosło ono o kilka punktów procentowych, to z pewnością nie jest ono wysokie. I w taki oto sposób są sondaże, kolejne wskazują na to, iż około 60% Francuzów tak naprawdę nie ma zaufania do rządzących, a 70% Francuzów uważa, iż rządzący nie będą w stanie przeprowadzić swoich reform. Tak więc można uznać, iż 2/3 Francuzów tak naprawdę nie popiera rządzących i również nie wierzy w ich skuteczność. Tak więc w tej sytuacji z pewnością to ich sytuacja będzie skomplikowana.
Powiedział jednak Zbigniew Stefanik i tu musimy postawić trzy kropki, korespondent polskich mediów, także korespondent dla Radia Wnet ze Strasburga, patrzący na politykę francuską. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo.